Historia żywa.
Jacek Butlewski, dobry wieczór. Miesiąc temu, 24 marca, minęło 100 lat od urodzin księdza Franciszka Blachnickiego, założyciel wspólnot życia konsekrowanego i ruchów formacyjnych. Kapłan został upamiętniony przez Sejm.
Doceniając jego zasługi dla narodu polskiego, wkład w krzewienie cnót moralnych i opór przeciwko komunizmowi, oddaje hołd temu wielkiemu człowiekowi oraz składa cześć jego pamięci.
Miał to jakieś duchowe przeczucie, że do końca lat 80. on sam to tak mówił, że komunizm upadnie nie tylko w Polsce, ale w całym bloku sowieckim i że trzeba duchowo ludzi przygotować na to, co nastanie później.
Ksiądz Franciszek Blachnicki, bohaterem dzisiejszej audycji Historia Żywa. Audycję realizuje Łukasz Kurzawski, Jacek Butlewski. Zapraszam. Dzisiaj naszym bohaterem jest ksiądz Franciszek Blachnicki, ale zanim o nim, słów kilka o prymasie tysiąclecia. Informacja niemalże dosłownie z ostatniej chwili, 12 września, beatyfikacja Stefana Wyszyńskiego. Beatyfikacja przełożona z roku poprzedniego. Wiadomo, tutaj koronawirus niestety przeszkodził. Z nami ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Ważna to informacja o tej dacie beatyfikacji.
Tak, długo wyczekiwana, bo była już kilkukrotnie przekładana, tak jak pan redaktor mówił, z powodu koronawirusa. Prymas tysiąclecia jest bardzo ważną postacią w najnowszej naszej historii Polski. Nieprzypadkowo właśnie tak jest nazywany, prymasem tysiąclecia. Człowiek, który przeprowadził nas przez trudne lata komunizmu, był nazywany także intelektem, a więc takim przedstawicielem narodu, który stoczył zwycięską walkę z systemem komunistycznym. Kardynał Wyszyński jest też właśnie przez to przekładanie beatyfikacji takim szczególnym patronem pandemii, no bo razem z nami wszystkimi oczekuje tam w niebie na ten akt wniesienia na ołtarze, kiedy będziemy mogli go już w kościele powszechnym czcić jako błogosławionego.
To 12 września w Warszawie. Do tego wydarzenia na pewno będziemy jeszcze w tym roku w serwisach informacyjnych, ale myślę, że też w naszej audycji wracać, bo to wydarzenie bardzo ważne. 12 września, Warszawa, beatyfikacja prymasa tysiąclecia. A teraz w historii żywej historyczne kalendarium i Sandra Soluk.
W ubiegły piątek, 23 kwietnia, katolicy obchodzili uroczystość świętego Wojciecha, patrona Polski i męczennika. Ten czeski biskup swoje życie poświęcił ewangelizacji. Właśnie w takim celu wybrał się w roku 997 z bratem Radzimem oraz kapłanem Benedyktem na ziemie pruskie. Nie dane im jednak było dopełnić swojej misji. Prusowie nie chcieli rozmawiać z chrześcijańskimi Słowianami i Wojciech, zwany także Adalbertem, jako przywódca grupy został przebity oszczepem lub włócznią. Tego historia nie jest pewna. Jego ciało wykupił Bolesław Chrobry i z honorami pochował w katedrze gnieźnieńskiej. Także 23 kwietnia roku 1253 na podstawie prawa magdeburskiego zostaje wyznaczony nowy teren grodu – Poznań. Ośrodek leżał dotychczas w obrębie Ostrowa Tumskiego, ale z braku miejsca nie mógł się w tamtą stronę rozwijać. Dzięki ustaleniom nowe miasto ulokowano na lewym brzegu Warty. Rozpoczyna się więc budowa zamku na górze Przemysła, kościoła farnego i kamiennych murów miejskich, a Poznań rozwija się na miarę miast Europy Zachodniej. Ostatni z Piastów, ten, który zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną, Kazimierz Wielki. Do jego koronacji doszło 25 kwietnia 1333 roku. Udało mu się znacznie powiększyć terytorium kraju, utrzymać pokój z krzyżakami i utworzyć pierwszą szkołę wyższą, Akademię Krakowską. A teraz oddam na chwilę głos Włodzimierzowi Łęckiemu, który w 2016 roku tak opowiadał na naszej antenie o jednej z budowli pozostawionej właśnie przez Kazimierza Wielkiego, zamku w Kole.
Potężna gotycka budowla wzniesiona została w połowie XIV wieku na zapleczu granicy z państwem krzyżackim. I dla zabezpieczenia Wielkopolski Kazimierz Wielki zbudował kilka zamków, z których najbardziej okazały dzisiaj jest, a właściwie najbardziej okazałe ruiny którego są w Kole. Zamek w Kole istniał do XVII wieku.
W nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 roku jeszcze wtedy porucznik Witold Pilecki ucieka z Auschwitz. Dokonuje tego z dwójką współtowarzyszy, Janem Redzejem i Edwardem Ciesielskim. Żeby wydostać się z piekła, mężczyźni podążają wzdłuż torów kolejowych. Potem docierają do Wisły i przepływają ją znalezioną łódką. W Alverni otrzymują pomoc od miejscowego księdza. Przez Puszczę Niepołomicką docierają do Bochni, a potem do Nowego Wiśnicza. Tam odnajdują prawdziwego Tomasza Serafińskiego, bo to pod taką fałszywą tożsamością Pilecki dostał się do obozu koncentracyjnego. Prawdziwy Tomasz skontaktował go z AK, której bohater przedstawił plan ataku na Auschwitz. Do akcji jednak nigdy nie doszło. 27 kwietnia 1792 roku zawiązuje się Konfederacja Targowicka. Stanisław Szczęsny-Potocki, Franciszek Ksawery Branicki i Seweryn Rzewuski pod protektoratem 100-tysięcznej armii rosyjskiej decydują się na zdradę narodu. Już 18 maja armia ta wkracza na teren Rzeczypospolitej. Kilka miesięcy później dochodzi do pierwszego rozbioru Polski. A już po odzyskaniu niepodległości w 1924 roku założono Bank Polski. Oficjalna inauguracja tej prywatnej spółki akcyjnej, realizującej jednak politykę pieniężną rządu, odbyła się 28 kwietnia. Zdewaluowaną niemiecką markę zastąpiono wtedy polskim złotem. Bank Polski zakończył działalność w 1939, a w roku 1945 zastąpił go Narodowy Bank Polski, już nie prywatny, lecz centralny. I znów kierunek przyszłość, czyli dalsza część audycji Historia Żywa. Sandra Soluk, dziękuję.
Bohaterem naszej dzisiejszej audycji jest ksiądz Franciszek Blachnicki. Najważniejsze informacje na jego temat zebrał Kacper Witt.
24 marca 1921 roku urodził się sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki. Przyszedł na świat w Rybniku. Podczas II wojny światowej był zaangażowany w podziemie niepodległościowe. Oczekując na wykonanie wyroku za działalność konspiracyjną przeciw Rzeszy Niemieckiej, w celi śmierci 17 czerwca 1942 roku nawrócił się. Po wojnie został kapłanem, stworzył własną koncepcję służby liturgicznej i założył ruch Światło Życie oraz Krucjatę Wyzwolenia Człowieka. Wcielał w życie nauczanie Soboru Watykańskiego II, ewangelizując i angażując do ewangelizacji ludzi świeckich. Po wojnie prześladowała go Służba Bezpieczeństwa PRL. Ksiądz Franciszek Blachnicki zmarł nagle w Karlsbergu 27 lutego 1987 roku. 17 lutego 1994 roku został odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 5 maja 1995 roku otrzymał pośmiertnie Krzyż Oświęcimski. W 1995 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny księdza Franciszka Blachnickiego. W 2015 roku papież Franciszek wydał dekret o heroiczności cnót. Do beatyfikacji potrzebny jest cud uzdrowienia za przyczyną księdza Blachnickiego. Biskup Adam Wodarczyk, postulator w procesie beatyfikacyjnym księdza Blachnickiego, podkreśla jego ogromne zasługi w formacji duchowej.
Miał to jakieś duchowe przeczucie, że do końca lat 80. on sam to tak mówił, że komunizm upadnie nie tylko w Polsce, ale w całym bloku sowieckim i że trzeba duchowo ludzi przygotować na to, co nastanie później i dlatego organizował też takie ciekawe spotkania, pojednania w Karlsbergu pomiędzy narodami właśnie, na przykład spotkania polsko-niemieckie, polsko-ukraińskie, polsko-czeskie.
Jak mówi biskup Adam Wodarczyk, przez ruch Światło Życie przeszło około 2 miliony osób. Ksiądz Blachnicki był prekursorem ewangelizacji. Podkreślał, że odnowa Kościoła dokonuje się przez osobiste nawrócenie.
Mówił często to właśnie, że jeżeli chcesz, żeby ten Kościół był lepszy, dojrzalszy, bardziej też owocny, służebny, no to zacznij od siebie, od tego, co ty możesz zrobić. Nie patrz tam na innych, czy nie koncentruj się tylko na tych ludzkich niedoskonałościach, słabościach, ale przez takie osobiste nawrócenie stawaj się tym, który na miarę tych możliwości, jakie Bóg mu udzielił, będzie przemieniał ten Kościół i czynił go takim lepszym.
Święty Jan Paweł II nazywał go gwałtownikiem Królestwa Bożego. Zdaniem teologów wyprzedził swoją epokę i zmienił oblicze Kościoła w Polsce. Ruch Światło Życie działa dziś w ponad 30 krajach na całym świecie, a jego głównym zadaniem jest formować dojrzałych i świadomych chrześcijan. Mimo upływu lat jego dzieło nie straciło nic ze swojej aktualności, mówi archidiecezjalny moderator ruchu Światło Życie ksiądz Waldemar Maciejewski.
Ksiądz Franciszek Blachnicki miał taki dar właśnie czytania czasów, takiego patrzenia do przodu. No i myślę, że my też to odkrywamy dzisiaj, bo widzimy, jak dzisiaj też ruch Światło Życie formuje liderów, formuje osoby i zbliża ich do żywej, głębokiej wiary.
Księdza Franciszka Blachnickiego uhonorował Sejm. Komisja Kultury i Środków Przekazu przyjęła projekt uchwały autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości w sprawie upamiętnienia księdza Franciszka Blachnickiego w setną rocznicę jego urodzin. Komisja wprowadziła do niego poprawki o charakterze redakcyjnym. Poseł PiS Tomasz Rzymkowski, prezentując treść uchwały, mówił, że życiorys księdza odzwierciedla życie i historię XX wieku narodu polskiego.
Ochotniczy żołnierz września, aktywnie zaangażowany w podziemie niepodległościowe podczas wojny, więzień obozu koncentracyjnego. Cudowny wręcz sposób ocalony od wykonania tej kary śmierci. Osoba niezwykle prześladowana przez władze komunistyczne za to, że walczył z patologiami społecznymi, takimi, jakie trawiły społeczeństwo polskie w okresie tej czarnej nocy komunizmu.
Poprzez uchwałę Sejm chce docenić zasługi Franciszka Blachnickiego dla narodu polskiego w krzewieniu cnót moralnych i opór przeciwko komunizmowi oraz oddać mu hołd i złożyć cześć jego pamięci, podkreślono w treści uchwały. Sejm przyjął tę uchwałę. Za było 376 posłów, przeciw 45, a 19 wstrzymało się od głosu. Treść uchwały odczytał poseł PiS Piotr Babinec.
Setną rocznicę urodzin księdza Franciszka Blachnickiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając jego zasługi dla narodu polskiego, wkład w krzewienie cnót moralnych i opór przeciwko komunizmowi, oddaje hołd temu wielkiemu człowiekowi oraz składa cześć jego pamięci.
Historia żywa.
Z nami ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
Jak słyszeliśmy, ksiądz Blachnicki urodził się niemal na początku niepodległej państwowości w 1921 roku, a więc wychował się w dwudziestoleciu międzywojennym, był z tego słynnego pokolenia Kolumbów i już w tym młodym wieku wykazywał się taką cnotą patriotyzmu, bo był bardzo aktywny w harcerstwie. Później, jak słyszeliśmy, brał udział w kampanii wrześniowej, angażował się w konspirację niepodległościową i od 1940 roku stał się więźniem najpierw Auschwitz, później innych obozów niemieckich. Został skazany na karę śmierci i rzeczywiście w czasie tego więzienia wydarzył się cud, bo tą karę śmierci zamieniono mu na 10 lat ciężkich prac po zakończeniu wojny, ale ten okres jest także ważny ze względu na to, że w czasie pobytu na oddziale skazańców dokonało się też nagłe, cudowne nawrócenie Franciszka Blachnickiego, który oddał wówczas całe swoje życie Chrystusowi i rzeczywiście po zakończeniu wojny, kiedy został wyzwolony z obozów, wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego i w 1950 roku otrzymał święcenia kapłańskie. I to jest nowy etap jego życia, kiedy rodzi się pomysł takiej formacji duchowej dla dzieci i młodzieży już właśnie w latach 50., które nazywał Oazą Dzieci Bożych. Później ten pomysł w kolejnych latach rozwijał, przenosił także na inne grupy, już nie tylko dzieci, ale młodzież, także rodziny. Wypracował metodę rekolekcji 15-dniowych, które były kontynuowane pracy formacyjnej na terenach parafii przez cały rok, ale też właśnie, jak było wspomniane, był prześladowany przez komunistów. On zresztą od początku niemal swojego kapłaństwa działał właśnie na rzecz niepodległego państwa polskiego, bo trzeba wspomnieć, że w czasie wysiedlenia biskupów śląskich uczestniczył w tajnych pracach kurii w Katowicach, też był prześladowany właśnie za ruch Światło Życie, bo ten ruch był w takim stanie permanentnego konfliktu z władzami, ponieważ zaczął prężnie się rozwijać w latach 60. Przeżywał w kolejnych dekadach niezwykły rozkwit. Słyszeliśmy, że przewinęło się przez ten ruch prawie 2 miliony ludzi, a głównym celem oazy założonej przez księdza Blachnickiego było kształtowanie dojrzałych chrześcijan we wspólnotach, które miały oddziaływać tymi cnotami chrześcijańskimi na wszystkie dziedziny życia człowieka i społeczeństwa. Moglibyśmy powiedzieć, że ksiądz Blachnicki wypracował taki polski program teologii wyzwolenia człowieka, który opierał się przede wszystkim na wyzwoleniu z grzechu indywidualnego, jak i też z grzesznych struktur społecznych, które zniewalają całe narody, a za taki ksiądz Blachnicki uważał komunizm. Zresztą w wielu pracach trafnie opisywał rzeczywistość systemu komunistycznego i bronił prawa człowieka do wolności. On mówił, że nawet wtedy, kiedy macie kajdanki założone na rękach, kiedy możecie być prześladowani wewnętrznie, możecie być ludźmi wolnymi. I to jest właśnie ten jego program polskiej teologii wyzwolenia człowieka, wyzwolenia od zła, od tego wszystkiego, co powoduje, że po prostu jako ludzie jesteśmy zniewalani.
Historia żywa.
Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany, jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną, jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłonią ci, co palcem wygrażali. My możemy być w kłopocie, ale na rozpaczy dnie jeszcze nie, długo nie. Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść mknie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła, jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła i myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął, jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera, gramy w nim swoje role na truszczycy bez suflera. W najróżniejszych sztukach gramy, lecz w tej, co się skończy źle, jeszcze nie, długo nie.
Ksiądz Blachnicki wieszczył koniec komunizmu i chodziło mu też o taką działalność po tym wszystkim, jak ten cały system zła upadnie, no i o to, żeby ci ludzie byli przygotowani na to, co się stanie później, i w tym sensie był wizjonerem, prawda?
Był wizjonerem, geniuszem, można powiedzieć, bo on uformował rzeczywiście całe rzesze świadomych chrześcijan, którzy włączali się nie tylko w życie Kościoła, ale swoją wiarą oddziaływali na wszystkich ludzi, na tych, których Pan Bóg postawił na ich drogach życia, oddziaływali w szkołach, w miejscach pracy różnego rodzaju, i on rzeczywiście był tym bardzo konsekwentny. Zresztą w ostatnich latach swojego życia był takim człowiekiem, który bardzo szybko odpowiadał na znaki czasu. Kiedy pojawiła się Solidarność, ksiądz Blachnicki w ten ruch również się zaangażował, tworząc niezależną chrześcijańską służbę społeczną, właśnie odpowiadając na ten znak czasu, która miała upowszechniać ideę zawartą w takich trzech słowach: prawda, krzyż, wyzwolenie. To znaczy właśnie działać w duchu chrześcijańskiej nauki społecznej i ruchu wyzwolenia bez przemocy.
Każdy twój wyrok przyjmę twardy, przed mocą twoją się nienawiści, strzeż mnie Boże. Wszak Tyś jest niezmierzone dobro, którego nie wyrażą słowa, więc mnie od nienawiści obroń i od pogardy mnie zachowaj. Niechaj się wola twoja stanie, ale zbaw mnie od nienawiści, ocal mnie od pogardy, Panie. Co postanowisz, niech się ziści, niechaj się wola. Ale ocal mnie od pogardy, Panie.
Historia żywa.
No, stan wojenny zastał go w Rzymie. On do Polski już nie wrócił, był przez cały czas inwigilowany, prześladowany, między innymi w takiej formie, że kilkukrotnie nie zatwierdzono mu habilitacji, bo miał też taki moment w swoim życiu, kiedy był wykładowcą KUL-u, teologii pastoralnej, stworzył właśnie taki własny program wcielania w życie uchwał Soboru Watykańskiego II, więc do tego dochodziły represje z samego ruchu oazowego, zwłaszcza w latach 70. na początku lat 80., kiedy w trakcie rekolekcji wakacyjnych pojawiały się regularne rewizje. Karano także tych, którzy udostępniali swoje domy na rekolekcje oazowe i po prostu pozostał, wówczas postanowił zostać za granicą, osiadł w polskim ośrodku Marianum w Karlsbergu w Niemieckiej Republice Federalnej i tam zaczął organizować Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji Światło-Życie. Był prekursorem nowej ewangelizacji, to hasło pojawiło się w kościele za czasów Pawła VI i zostało rozwinięte przez Jana Pawła II i ono polegało na tym, żeby z nową gorliwością, wykorzystując nowe metody, głosić niezmienną Ewangelię Pana Jezusa. Ksiądz Blachnicki był rzeczywiście prekursorem tej idei w kościele. I ona promieniuje na cały świat, jak słyszeliśmy, w 30 kilku krajach świata. Program formacyjny, który został przez niego wypracowany, jest dzisiaj realizowany.
Był takim pewnie wykonawcą woli ojca świętego Jana Pawła II, takim człowiekiem, który gdzieś tam na dole działał, tak jak na dole działał trochę później ojciec Jan Góra, zakładając Lednicę.
Tak, Jan Paweł II jeszcze jako arcybiskup metropolita krakowski był wielkim zwolennikiem ruchu oazowego, co nie było też takie, że tak powiem, powszechne. Wielu biskupów z rezerwą patrzyło na ruch Światło-Życie. Także lekko dystansował się kardynał prymas Wyszyński, a kardynał Karol Wojtyła okazywał wiele zrozumienia serca ruchowi oazowemu z tej przyczyny, że większość rekolekcji odbywała się na terenie jego archidiecezji, bo przeważnie odbywały się w miejscowościach górskich. Często te oazy odwiedzał, bywał na dniach wspólnoty. Był taki zwyczaj, żeby te rekolekcje, które odbywają się w jakimś tam kręgu miejscowości, zawsze był jeden dzień, gdzie te wszystkie oazy, ci wszyscy, ta cała młodzież się spotykała na Dniu Wspólnoty i wtedy właśnie kardynał Wojtyła często celebrował tam mszę świętą. Bardzo rozumiał tą ideę i pewnie dlatego jako papież później bardzo mocno promował ideę nowej ewangelizacji w Kościele.
Jeżeli wspomnieliśmy o papieżu, no to zagrajmy jego ukochany utwór Barkę.
Właśnie ta oazowa pieśń wyprowadziła mnie z ojczyzny przed 23 laty. Miałem ją w uszach, kiedy słyszałem wyrok konklawy. I z nią, z tą azową pieśnią, nie rozstawałem się przez wszystkie te lata. Była jakimś ukrytym tchnieniem ojczyzny. Dziękuję ci, pieśni azowa.
Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim, by łowić serca słów Bożych prawdą. zacznę dziś tu. Dziś wyjedziemy już razem łowić serca na morzach dusz ludzkich.
Bohaterem dzisiejszej audycji jest ksiądz Franciszek Blachnicki.
Barka, którą słyszeliśmy, to rzeczywiście ulubiona pieśń Ojca Świętego. Ona właśnie została wypromowana w latach 70. przez ruch oazowy. To jest pieśń, która ma swoje korzenie latynoskie. Przywieziona została przez Salezjanów do Polski. Konkretnie przetłumaczono ją w Wyższym Seminarium Duchownym właśnie na terenie Wielkopolski w Lądzie. Tam ksiądz Stanisław Schmidt i ksiądz Skopiak opracowali polską wersję, którą właśnie klerycy rozpowszechnili na rekolekcjach oazowych i Ojciec Święty zakochał się w tej pieśni. Bardzo lubił, często do niej nawiązywał, wspominając właśnie różnego rodzaju dni skupienia organizowane przez Ruch Światło Życie, w których miał okazję uczestniczyć.
Co nam zostało do tych czasów? Czy to dzieło jest kontynuowane?
Tak, oczywiście. Ruch oazowy jest nadal bardzo prężną wspólnotą w Kościele. Wielu młodych ludzi jeszcze korzysta z tego programu formacyjnego, który został wypracowany przez księdza Blachnickiego, bo on jest po prostu ponadczasowy. Zawsze musimy jako chrześcijanie powtarzać sobie samemu, że wiele od nas zależy, że nasze zaangażowanie jest bardzo ważne, że nie możemy ulegać zniewoleniu przez grzech, różnego rodzaju nałogi, że musimy być ludźmi wolnymi i to jest ponadczasowy program i on dosyć ciągle znajduje, że tak powiem, swoich słuchaczy. Wielu młodych ludzi wciąż w ruch oazowy jest zaangażowany.
Yeah.
Ksiądz Franciszek Blachnicki, bohaterem dzisiejszej audycji Historia Żywa, niezwykła postać. Do niej z pewnością będziemy jeszcze wracać, tak jak do Konstytucji 3 maja, o której opowiemy Państwu w poniedziałek w specjalnym wydaniu Historii Żywej. No ale właśnie, początek maja, ten początek zawsze się wiąże i z uroczystością religijną, i z uroczystością patriotyczną. Ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
Tak, to jest święto wszystkich wolnych Polaków, bo przecież Konstytucja była takim aktem desperackiej próby ratowania naszej niepodległości i przez kolejne lata po dzień dzisiejszy jest świętem wolnych ludzi. Nawiązujemy wtedy do idei niepodległości. W kościele czcimy Matkę Bożą Królową Polski, za taką obrał ją król Jan Kazimierz i przez wieki wszyscy polscy patrioci, wtedy kiedy było nam ciężko, modlili się za jej wstawiennictwo, wolną ojczyznę.
Witaj maju, maju trzeci, święć naszej polskiej krainie, uczcimy Ciebie piosenką, która w całej Polsce słynie. Witaj maj, piękny maj, u Polaków głowie raj. Witaj maj, piękny maj, u Polaków głowie raj. Wierzą braci naszych cisną, niebo z ręku króla spa. Nasza Polska powstała, witaj maj, trzeci maj, wiwat wielki Kołłątaj, witaj maj, trzeci maj, wiwat wielki Kołłątaj, witaj w dniu trzeciego maja, który wolność nam zwiastujesz, wieszcza już Cię wierzcą z kraja, Polsko dzisiaj triumfujesz, witaj maj.
Historia Żywa w środę wraca o stałej porze, natomiast w poniedziałek spotkamy się z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem, by porozmawiać o Konstytucji 3 maja właśnie i o postaciach bardzo ważnych i o istotnych wydarzeniach z tamtego okresu, a więc końcówki lat 80., początku lat 90. XVIII wieku, czyli ten ostatni moment, kiedy tak naprawdę ważyły się losy ojczyzny, kiedy nasi przodkowie próbowali, przynajmniej niektórzy, ją ratować.
Tak, tak, oczywiście.
Ksiądz dr Jarosław Wąsowicz, dziękuję za rozmowę. Audycję zrealizował Łukasz Kurzawski, a kłania się i dobranoc mówi Jacek Butlewski.
Słuchacie audycji Historia Żywa.